Jowisz już w grudniu zmienił, przeszedł do znaku barana, co też na przykład jest dobrym takim zwiastunem dla wszystkich znaków ognistych, dla barana, dla lwa, dla strzelca, bo to jest ten, to jest ta planeta dobrobytu, dobrostanu, prosperity, rozwoju, no, powodzenia. Ten Jowisz już w maju przejdzie do znaku byka, czyli z kolei byki będą, byki, znaki ziemskie, czyli byk, panna i koziorożec będą cieszyć się tym dobrobytem.
Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku Gwiazdozbioru i dzisiaj będziemy znowu o gwiazdach rozmawiać i bardzo się cieszę, ponieważ ponownie naszym gościem będzie jeden z najsłynniejszych polskich astrologów, Piotr Piotrowski. Oczywiście będziemy rozmawiać o tym, co nas czeka w tym roku, który już nadchodzi i zaraz będzie. Witaj Piotrze.
Witam, dzień dobry.
Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. No i oczywiście po naszym ostatnim spotkaniu było bardzo dużo komentarzy, jeszcze jakichś dodatkowych pytań, które się pojawiały na naszych widzów. No ale chyba trzeba zacząć od tego, co jest najbliższe większości oglądających, czyli ten 2023 rok. Jaki on będzie tak ogólnie i jaki on będzie dla poszczególnych znaków zodiaku? Jakie przynosi szanse, ale też jakie ryzyko, z czym będziemy się zmagać, a co nas może ucieszyć?
No właśnie, to jest rok Marsa.
Czyli planety.
Planety tak, wojny, konfliktu, antagonizmów, agresji, złości, ale też działania jakiegoś takiego, no takiej energii powiedzmy libidalnej, takiej, która sprzyja jakoś życiu i takiemu trochę przepychaniu się.
Waleczności.
Waleczności i takiej, no tak, takiego bycia w takim właśnie stanie, takiego podwyższonego alertu, też walki jakoś o siebie. Niekoniecznie to musi być jakoś walka z innymi, no ale jednak w takim pogotowiu będziemy, w takim stanie trochę podwyższonego ryzyka.
Nie będzie gnuśności, nie będzie marazmu, tak?
To na pewno nie, na pewno nie. Co jest ciekawe, że ten poprzedni rok, ten właśnie mijający, to był rok Jowisza. Planety obfitości, dobrobytu,
szczęścia.
No, być może uniknęliśmy najgorszego, znaczy w takim sensie, że kiedyś prognozowałem, że jak
mówimy
będzie...
Mówimy o nas Polakach.
Tak, ale to w ogóle jakby, bo to jest jakby taka ogólna prognoza, prawda, jeżeli tak można mówić, jakaś prognoza dla świata. Jak tak jakby to był jakiś twór jednorodny, ale to tak nie jest, tylko mówimy o czymś takim bardzo, bardzo ogólnym i wtedy jak nastawał rok Jowisza, wydawało się, że się skończy pandemia, albo przynajmniej, że to najgorsze za nami w sensie lockdownów i tych obostrzeń wszystkich, bo to jednak się zaczęło na Saturnie i to było trudne, depresyjne, nieznośne. Jowisz rzeczywiście przyniósł jakąś taką ulgę. No ale to się jedno skończyło i coś innego się zaczęło. No i teraz mamy rok Marsa, czyli jest to też kontynuacja niestety takich trochę wojennych nastrojów i trudno na tej podstawie wyrokować, czy się wojna w Ukrainie skończy na przykład, czy nie. Ale warto dodać, że taki rok jak na przykład 39, 81, to też były lata wojny, znaczy lata Marsa. I teraz mamy podobnie, prawda? Więc to się oczywiście powtarza raz na 7 lat, więc to też nie jest nic takiego aż znowu bardzo wyjątkowego, ale jednak ten czas będzie taki bojowy. Mm.
A jakaś specyfika dla samej Polski, nie tylko dla świata?
No Polska będzie w takim trudnym bardzo momencie, dlatego że też z kolei pierwszy raz od... No właśnie mniej więcej od 40 paru lat, czyli też właściwie od stanu wojennego. W horoskopie Polski Pluton będzie tworzył takie tam konfiguracje do Słońca i medium celi i to z reguły jest taki, a wcześniej to jeszcze było w 39 roku, czyli kiedy wybuchła II wojna światowa i też będziemy w takim stanie, właściwie trochę takim no, wojennym zagrożenia. Być może nadużycia władzy, być może to, co się działo na Kapitolu, gdy Trump oddawał władzę, to była taka lekcja poglądowa tego, co może tutaj się dziać u nas. Być może to może mieć to taki wymiar polityczny, ale może mieć to też taki wymiar ogólny po prostu, że będziemy jakoś pod jakąś presją przestraszeni, i w takim, ale z drugiej strony gotowi do tego, żeby no, dokonać jakichś radykalnych zmian. Mhm. I to nie wygląda na to, żeby na przykład, jeżeli tutaj mówimy o tym takim aspekcie politycznym, na to, żeby to była taka prosta kontynuacja obecnej władzy.
Czyli zmiany, zmiany, zmiany.
No to w ogóle jest bardzo ważny rok przecież, bo to jest rok wyborczy. Mhm. I jesienią no, powinny się odbyć wybory parlamentarne. Mhm. Więc no, może być przewrót, tak? Czy jakiś rodzaj, nie, nie mówię przewrotu w sensie zamachu stanu, ale no zmiana władzy, chociaż nie wydaje mi się, żeby opozycja robiła wiele, żeby tą władzę odzyskać.
Czy sprawdzałeś też jakichś no, czołowych polityków, czy opozycji, czy też właśnie rządzących, jak się u nich układa i właśnie ta jesień, jaka będzie dla nich?
No właśnie, to jest wszystko takie bardzo, pierwszy raz właściwie tak jest, że nie można ewidentnie wskazać faworyta. Aha. Takiego, jakby zwycięzcy.
Że trudno będzie utworzyć po prostu, zbudować władzę, nie będzie większości.
To może być taka dziwna sytuacja, że tak trochę jak po wyborach prezydenckich, że przez pewien czas właściwie nie wiadomo, kto wygrał te wybory, mm-hmm. że te różnice głosów były tak niewielkie, że to może być trudne do rozstrzygnięcia. Tyle tylko, że oczywiście, jeżeli te głosy będą równe, czy jakoś podobne między Zjednoczoną Prawicą, a powiedzmy koalicją, no to a koalicja jeszcze może stworzyć koalicję z innymi, prawda, jakimiś ugrupowaniami, które są powiedzmy jakimiś tam antypisowskimi, no to to by raczej było na plus dla koalicji. Ale nie jestem pewien, czy tak się stanie i czy rzeczywiście jest taka wola do tego, żeby tą władzę odzyskać. W sensie takim... to jest jedna rzecz, ale druga sprawa, mówi się o tym, że teraz, że jeżeli opozycja chciałaby wygrać, to by musiała wejść w taki tryb, takiej trochę terapii politycznej, takiego wejścia w takim... taki
proces zmiany.
Taki proces zmiany, ale też takie dodawanie otuchy wyborcom, że będzie dobrze. Pamiętamy, jak w 2007 roku PO odzyskiwało władzę, to szło...
Polityka miłości.
Polityka miłości, właśnie. Nie? I teraz no, to już się trochę jakby zużyło, to sformułowanie, ale coś w tym stylu pewnie opozycja by chciała, żeby to była taka polityka miłości. Ale w horoskopie PO z kolei dużą rolę będzie odgrywał Uran. I to nie jest
czyli
miłość, tylko raczej...
nagłe zmiany, ostre
tak,
osiągnięcia.
Mógł sugerować, to właściwie to powinno iść w taką stronę, żeby to było coś nowoczesnego, odważnego, śmiałego, radykalnego, nowego też i takiego nowego, które coś, co daje nadzieję, jasne, ale też co jest właśnie radykalnie inne od tego, co było i coś, co raczej jakby tak na przyszłość ukierunkowuje. Czyli dodaje w takim sensie nadziei, że może być coś nowszego, lepszego, nowocześniejszego. Jakoś tak, nie?
No tak, znaczy... na razie mamy do czynienia, że z żadnej strony nie widać polityki miłości, raczej tak. Okrzyki będziesz siedział. Jedni i drudzy, w związku z tym no, trudno mówić o tym, myślę, że będzie zacięta walka i tutaj, tak jak mówisz o tym Marsie, który powoduje też zaostrzenie. Zawsze, tak jak powiedziałam, widzowie chcieliby też wiedzieć coś dla siebie. No i oczywiście chciałabym, bo nie wszyscy z Państwa na pewno oglądaliście poprzednie rozmowy. I na moim kanale Towarzyszka Panienka i na kanale tutaj w zeszłym roku z Piotrem Piotrowskim. No, trzeba powiedzieć, że to jaki ma się znak zodiaku, bo chciałabym, żebyś też trochę o wszystkim znakom powiedział, ale też żeby wprowadzić, że te znaki zodiaku, jakie mamy, no to jest tylko słońce, że mamy w tym znaku i że powiedzmy czytając w jakichś pismach kobiecych, te horoskopy, które są, no to niekoniecznie one oddają to, co się może zdarzyć.
Tak, no to horoskop to jest coś takiego też jak tutaj twój program, to jest gwiazdozbiór, prawda? Czy to jest jakiś zbiór gwiazd, różnych elementów. Jeżeli my mówimy o tym, że ktoś się urodził spod znaku, tam nie wiem, lwa, barana, strzelca i tak dalej, to znaczy, że właściwie ma tylko słońce w tym znaku. Znaczy, to znaczy tyle, że ma to słońce w tym znaku, a inne elementy, jak księżyc czy położenie innych planet, mogą być w zupełnie innych miejscach.
Jeszcze relacje między nimi.
Jeszcze relacje między nimi, jeszcze jest ascendent, czyli jakby taki początek horoskopu, czyli to, jak ktoś wchodzi w świat z czym, z jaką taką fasadą czy maską i nieraz się bardziej ktoś utożsamia z tym znakiem, który ma na ascendencie, albo przynajmniej jest jakoś tak w ten sposób odbierany, więc to jest bardzo złożona struktura i taka, która no rzeczywiście ma taką ambicję do tego, żeby różne niuanse osobowości i tych sił psychicznych i wewnętrznych i zewnętrznych jakoś je próbować opisać, ale no, ten znak zodiaku, on na tyle jest dominujący, to słońce w horoskopie jest na tyle dominujące, że chcąc robić jakąś taką prognozę, która byłaby jakoś uproszczona, no to jakoś to trzeba sprowadzić do jakiegoś czegoś takiego elementarnego, rudymentarnego i te znaki zodiaku, no można jakoś tak popatrzeć na to, jak poszczególne znaki zodiaku będą odbierały ten ruch planet, ten ruch ważnych planet, bo to, ten rok jest bardzo istotny też tutaj, mówiliśmy o tym, że to jest rok Marsa, ale to jest też rok, w którym się dużo będzie działo na niebie, bo planety po prostu będą zmieniały swoje położenie. Jowisz już w grudniu przeszedł do znaku barana, co też na przykład jest dobrym takim zwiastunem dla wszystkich znaków ognistych, dla barana, dla lwa, dla strzelca, bo to jest ta planeta dobrobytu, dobrostanu, prosperity, rozwoju, no, powodzenia.
No i jak wchodzi w barana, czyli się dynamizuje.
Dynamizuje się to i barany, i lwy, i strzelce w sposób najbardziej taki prosty będą mogły z tego korzystać, czyli po prostu pójdą jakoś w górę, a przynajmniej będą miały takie poczucie większego optymizmu, czy takiej wiary w to, że tutaj się wiele rzeczy uda, zwłaszcza baran, myślę. Ale potem ten Jowisz już w maju przejdzie do znaku byka, czyli z kolei byki, znaki ziemskie, czyli byk, panna i koziorożec będą cieszyć się tym dobrobytem, powiedzmy, którym cieszyły się znaki ogniste w pierwszej połowie roku. I to nawet dobrze chyba tak się składa, że znaki ogniste zawsze są szybkie, temperamentne i takie właśnie śmiałe, odważne i prące do przodu, więc szybko tą energię wykorzystają. I to też byłaby taka sugestia, żeby zwłaszcza te osoby spod tych znaków nie zastanawiały się zbyt długo, tylko brały to, co życie przynosi, bo to może być coś fajnego, nawet jeżeli, czy takiego no, korzystnego, nawet jeżeli początkowo wydawałoby się, że to jest mało atrakcyjne. I potem z tego skorzystają te znaki właśnie ziemskie, byk, panna i koziorożec.
Czyli tak od maja, tak?
Od maja, tak.
6 maja, dobrze zapamiętałam, gdzieś z jakichś innych...
Nie pamiętam teraz.
Tak.
Jakoś w maju w każdym razie, chyba w drugiej połowie maja. I to będzie aż cały też rok do maja 2024. Ten Jowisz tam pozostanie w tym znaku byka, więc będzie jakoś, no głównie też dla nas to będzie, może to się skończy jakby ta recesja taka gospodarcza, czy jakoś tutaj będziemy odczuwali mniejsze skutki inflacji i powiedzmy jakichś kryzysów gospodarczych. Ale też te znaki właśnie, które uchodzą za te takie pragmatyczne, zaradne, takie mocno trzymające się ziemi,
osadzone
takie właśnie w realiach, no to one sobie też teraz właśnie świetnie poradzą, dużo lepiej niż to było wcześniej. I to jest Jowisz, który właśnie przynosi głównie właśnie tym osobom spod tych znaków, czyli połowie zodiaku.
Taki... będzie w byku Jowisz do końca roku, tak rozumiem?
Do maja 2024, więc to cały rok,
cały rok
właściwie, taki od tego maja. I to jest Jowisz. Druga rzecz to jest Saturn, który zmienia znak teraz też w marcu z kolei. Opuszcza znak wodnika i przechodzi na 2,5 roku do ryb. Saturn to się wiąże z czymś takim solidnym, ale też i powolnym, z czymś, z jakimś zastojem, ale też odpowiedzialnością. No i głównie ryby będą dźwigać jakoś na sobie duży taki ciężar odpowiedzialności, z którym pewnie nie zawsze będzie łatwo im sobie poradzić, ale być może też będą miały jakieś takie ważne rzeczy do zrobienia, wymagające skupienia, odpowiedzialności, takiego trzeźwego, realistycznego spojrzenia. Skorzystają też na Saturnie raki i skorpiony, jako że no to są te znaki też wodne w tym trygonie wodnym, które będą musiały być bardziej odpowiedzialne, ale zrobią to z pogodzeniem się z tą sytuacją. To też on podziwia, tutaj Saturn w rybach będzie tak działał stabilizująco też na te osoby i ugruntowująco, i te osoby będą miały poczucie większej właśnie stabilności czy takiej przewidywalności w życiu. Panna może mieć bardzo trudne relacje z innymi, będzie musiała dokonać pewnego wyboru między tym, z kim wchodzi w relacje, z kim wychodzi, no, ile daje. Panny z reguły są takimi osobami, które dużo dają innym. Niekoniecznie jest to symetryczne, że inni dają coś pannie dużo, więc będzie musiała panna zweryfikować swoją gotowość do poświęceń. I to byłby ten Saturn w rybach, głównie tak on się jakoś będzie przejawiał. Troszkę depresyjne mogą być bliźnięta i strzelce, ponieważ to będzie jakoś tak po kwadraturach, więc one będą musiały dźwigać taką odpowiedzialność, na którą niekoniecznie będą gotowe. Bliźnięta muszą być bardziej odpowiedzialne w pracy, natomiast strzelec będzie musiał wziąć większą odpowiedzialność za sprawy domowe i takie rodzinne. I to jest Saturn, ale jeszcze taką ważniejszą tutaj, taką zmianą właśnie znaku, to jest Pluton, który no, pierwszy raz po takim kilkunastoletnim pobycie Plutona w znaku koziorożca, który na arenie światowej, powiedzmy, no, uwypuklał kryzys władzy, przywództwa, sprawowania kontroli nad społeczeństwem, teraz się przesuwa do znaku wodnika. No i to jest wielka zmiana też już taka, chciałoby się powiedzieć, jakoś kulturowa, polityczna, gospodarcza, ogólnie międzyludzka, to może za chwilę o tym powiem, ale dla samych znaków jakby, no to głównie wodnik będzie przechodził wielką przemianę swojego życia, wielką transformację. Będzie miał ogromne siły do tego, żeby jakoś, no jeżeli miałby kiedykolwiek naprawić swoje życie, no to właśnie teraz. Lwy z kolei będą zajęte umacnianiem pewnych relacji i wchodzeniem w relacje z osobami, które też mogą im coś dać, ale to będzie też czas takiej rewizji kontaktów i jednocześnie zawierania sojuszy, które mogą być trwałe, bardzo solidne i też umacniające jakoś ich życie. Bliźnięta i wagi z tego na tym Plutonie, no to będą mogły też, dostaną też taką siłę ożywczą do takiej przemiany i też przebudowy swojego życia. Byki z kolei i skorpiony, no, mogą się spotkać z pewnym rodzajem opresji, przymusu, jakichś sytuacji, które będą musiały wziąć na siebie, niekoniecznie będą miały na to ochotę, ale no, to jest taka, ten Pluton będzie pokazywał taką ważną zmianę, no, w życiu właściwie każdego z nas, ale każdy znak, powiedzmy, to będzie jakoś inaczej przeżywał. No, to są takie główne motywy jakoś tutaj dla znaków.
Tego roku. No. Może też, Piotrze, dla tych osób, które wcześniej nie oglądały naszych rozmów, też takie wprowadzenie do astrologii, która była traktowana jeszcze do XVIII wieku jako nauka bardzo też elitarna, i no, oświecenie wyrugowało z uniwersytetów jako coś, co nie jest racjonalne. Ty wielu razy mówiłeś o tym i to też jest znane, że chociażby takie osoby jak Kopernik też się zajmowały astrologią. Również cała też bardzo ciekawa i też o tym chyba w jednym z naszych programów wcześniejszych mówiłeś, o psychoanalityku, czyli Karlu Gustawie Jungu, który korzystał z astrologii, kiedy właśnie jakoś próbował diagnozować pewne przypadki. Właśnie gdybyś powiedział kilka słów o całej takiej zasadzie, skąd się wzięła astrologia i sceny i jaką pełniła rolę i jaką pełni do tej pory, chociaż nie oficjalnie. Mhm.
No właśnie, powiedziałeś, że astrologia była elitarna. Ja myślę, że była elitarna w tym znaczeniu, że ona była uprawiana na dworach królewskich, powiedzmy, i w tej wyższej warstwie społecznej, na użytek, powiedzmy, tej wyższej warstwy społecznej, ale w tym znaczeniu była też egalitarna, że ona była czymś takim naturalnym, spójnym elementem światopoglądu naukowego. Że owszem, były jakieś spory, zawsze były spory jakieś, powiedzmy, między astrologią a religią, ale ostatecznie gdzieś zawsze to miejsce dla astrologii się znajdowało. Juliusz II, papież, kiedy fundował Bazylikę Świętego Piotra w Rzymie, no to musiał mieć, sam sobie horoskop ustawiał, żeby to było w dobrym momencie, więc ta astrologia też była mu potrzebna. I rzeczywiście jakoś tak astrologia, przynajmniej już od czasów antycznych, od Egiptu, ale no Grecja bardzo astrologię tak nobilitowała do właściwie jednej z nauk tak naprawdę, była właśnie częścią takiego no, światopoglądu czy takiego horyzontu naukowego. Potem przez kulturę arabską jeszcze bardziej to nabrało takiego większego znaczenia. Całe średniowiecze i renesans zwłaszcza, to była taka epoka, gdzie no właściwie astrologia była takim kluczem do zrozumienia jedności świata, natury. Ona tłumaczyła pewne rzeczy w sposób taki no, niereligijny, nie konkurowała z religią, bo to nie jest religia, ale no jednak miała taki pewien, to była taka koncepcja intelektualna, mitologiczna, symboliczna właśnie, która tłumaczyła jakby całokształt procesów dotyczących świata, ludzi, jednostki, zbiorowości i tak dalej. Tłumaczyła charaktery, tłumaczyła to, kiedy coś należy robić, a kiedy nie. Nawet niedawno pracowałam nad horoskopem Kazimierza Jagiellończyka i tam są w bibliotece rękopisy horoskopów też naszych królów, książąt, jak skrupulatnie one były robione, z jakimi notatkami, losami, wyliczeniami różnymi. W dużej mierze one były, potem się sprawdzały. W każdym razie astrolog, funkcja astrologa no, była czymś takim pożądanym. Przecież był taki czas, kiedy astrologia była też wykładana na Uniwersytecie Krakowskim. Astrologów słuchano, radzono się ich. Elżbieta I, właściwie się mówi, że dzięki kontaktom z Johnem Dee, czy w ogóle jakby astrologią, ona zbudowała imperium angielskie. Prawda? Więc to zawsze gdzieś tam ta astrologia, zresztą też była blisko właśnie polityki. Dzisiaj to jest podobnie. Też się mówi o tym, że na przykład Putin, który rozpoczął wojnę w Ukrainie, też jakoś się kierował tutaj. No.
Mówiłeś właśnie w programie, że jakby ta data się wydaje nieprzypadkowa, ale no, z drugiej strony, tak powiem, no, chyba nie takie były oczekiwania.
Tak jest. To już też o tym mówiłem, że ci astrologowie tam się na pewnych elementach nie znali, czy jakoś nie wzięli ich pod uwagę. Ale jakby to pokazuje cały czas, że ta astrologia jest czymś żywym, niezależnie od tego, jaki stosunek ma do niej nauka, jak nauka ją definiuje, czy jako pseudonaukę, czy jako protonaukę, czy jako taką naukę niedorobioną, że tak powiem, czy jakąś taką utraconą w sensie wiarygodności, to jednak to jest coś takiego wryte w nas po prostu, w naszą psychikę, że to jest coś ciągle żywego i coś, co pokazał właśnie, tak jak wspomniałaś, Carl Gustav Jung, szwajcarski psychiatra, twórca psychologii głębi, wywodzący się z tej tradycji psychoanalitycznej, wtedy jeszcze bardzo młodej tradycji, który pokazał, że właściwie no, astrologia jest taką, jakby no, wynika z pewnych funkcji naszych psychicznych, ale że to jest taka, no, że ten horoskop, który astrolog tworzy, to nie tyle pokazuje jakieś przeznaczenie, czy może opisać wydarzenia, tylko raczej mówi o naszej duszy, że to jest takie, no, ten horoskop to jest taka mapa naszej duszy, no, te wszystkie siły psychiczne, które się właśnie w tych planetach ukrywają. I rzeczywiście Jung był też tą postacią w XX wieku, który nobilitował z kolei astrologię do tej takiej rangi właśnie trochę takiej protopsychologii czy właściwie takiej starszej siostry psychologii. No bo jeżeli mamy mówić o takiej typologii jakiejś psychologicznej, no to niewątpliwie astrologia była tą pierwszą taką dziedziną, która próbowała ubrać charaktery ludzkie w jakieś grupy, pogrupować, jakoś pobadać.
Ty też, jak pewno, zapewne wielu z Państwa wie, ale niektórzy może nie wiedzą, Piotr Piotrowski w 2009 roku w jednym z właśnie w wydaniu świątecznym Newsweeka, właśnie Świąt Bożego Narodzenia i Sylwestrowym, w czasie wywiadu powiedział, że właśnie dotyczył, jak to w Newsweeku, czyli dotyczył spraw politycznych. No i tam właściwie o wielu politykach mówiłeś, natomiast najbardziej było charakterystyczne to, że przepowiedziałeś w jakiś sposób dramat, jaki się wydarzył w kwietniu 2010 roku, pisząc, że wiosną świat braci Kaczyńskich legnie jak domek z kart, z tego co zapamiętałam, jak to było powiedziane.
Chociaż nie miałam na myśli katastrofy w sensie dosłownym, prawda? Czy takiego dramatycznego zdarzenia, czy śmierci, ale rzeczywiście wnioskowałam to na podstawie z kolei ruchu Urana, powiedzmy, względem horoskopu braci Kaczyńskich, gdzie ten Uran tworzył tam kwadraturę do Słońca, mówiąc technicznie. I to pokazywało rzeczywiście jakiś przełom, że to... Ten duet, który oni wtedy przecież, bo to był czas, trzeba pamiętać, kiedy Jarosław Kaczyński już nie był premierem, ale jakby był krótko po tym, jak był premierem. Prezydentem był wtedy Lech Kaczyński, który walczył, zaczynał właściwie kampanię, która miała prowadzić do reelekcji. I to było ciekawe, że wtedy Jowisz też wchodził do znaku barana, tak jak teraz. A Jowisz to się też wiąże jakoś z prawem i sprawiedliwością. Zresztą w horoskopie PiSu Jowisz też odgrywa bardzo ważną rolę, bo tam jest w koniunkcji ze Słońcem. Ale jak wchodzi coś do barana, jakaś planeta, to jest nowy cykl, bo to jest pierwszy znak, więc tu się też nawet to jakby może pokazywać, że tutaj z tym wszystkim, co się skrywa pod tym pojęciem prawa, prawodawstwo, jurysprudencji, właśnie sprawiedliwości, wymiaru sprawiedliwości sędziów, ale też jakoś religii, że to ulegnie jakiemuś pewnemu przewartościowaniu. I tak też się stało. Przecież po śmierci Lecha Kaczyńskiego do wyborów przystąpił Jarosław Kaczyński. No z takim skutkiem, że przegrał, prawda? I to był taki cios, że rzeczywiście
Tak, wydawało się, że już raczej się nie podniesie i po osobistej, i po politycznej tragedii.
Tak, tak. Ale jednak potem się dźwignął jakoś, chociaż to rzeczywiście potem była taka seria trudnych...
niepowodzeń.
Niepowodzeń politycznych. I teraz z kolei w horoskopie Jarosława Kaczyńskiego jest Neptun tworzy z kolei do Słońca znaczy tak jak wtedy Uran tworzył kwadraturę do Słońca, tak teraz Neptun tworzy kwadraturę do Słońca. I to jest czas osłabienia i psychicznego, i emocjonalnego, i fizycznego, i takiego poczucia trochę takiej bezsilności czy bezradności wobec tego, co się wydarza. Myślę, że Jarosław Kaczyński powinien bardziej przyjrzeć się jakby tym swoim doradcom, kto mu doradza i kto mu co podpowiada, bo też może ta taka polityka bogacenia się polegająca nie na oszczędzaniu, tylko na rozdawnictwie, być może tutaj to się trochę jakby zużyło albo to nie zadziałało tak jak trzeba. Ale to może być taki czas dla niego trudny, rozczarowujący, trochę z takim poczuciem zagubienia, chociaż politycznie może stworzyć znowu jakiś rodzaj pewnej idei, która może być politycznie nośna, ale nie wiem, na ile ona byłaby skuteczna. Jeżeli to się zestawi z kolei z tym potencjałem, jaki w tej chwili ma PO, czy Donald Tusk, to wydaje się, że to jest bardziej dynamiczne tutaj po stronie opozycji, że tu opozycja ma szansę przełamać pewien impas, ale nie wiem też na ile skutecznie. To jest, mówimy o tym właściwie no, na 10 miesięcy przed wyborami, więc trudno z takiej perspektywy, tak odległej, mówić w szczegółach, co będzie
już
za
bardzo konkretnie,
miesięcy,
tak, to oczywiste. Prosiłam cię, kiedy się umawialiśmy na rozmowę, żebyś zerknął tutaj jakimi gośćmi w naszym programie, kto był gościem, no i które z gwiazd obejrzałeś i pomyślałeś, że ciekawy byłby horoskop tej osoby, przynajmniej taki ogólny, no bo nie znasz godziny urodzenia tych osób.
Tak, no to co zobaczyłem na przykład w horoskopie Alicji Majewskiej, to było bardzo interesujące, bo ona ma Słońce w znaku bliźniąt. Zresztą widać po jej takim lekkim sposobie bycia.
Komunikatywności,
otwartości, spontaniczności, serdeczności też takie, ale to Słońce ona ma w kwadraturze do Marsa. I nawet tutaj jakoś tak chyba też właśnie w tej rozmowie jakoś tak wyniknęło, że ona dużo jakoś walczy, ma taki, coś takiego ma w sobie nerwowego, niepokojącego, takiego, że chce pewne rzeczy jakoś przyspieszać. Nie boi się w każdym razie, jest jakoś odważna, śmiała. Pamiętam, jak mówiła o tych strunach głosowych, które jej tam wysiadły, a mimo to jakoś była na tyle śmiała, że zaryzykowała, prawda? I ten koncert jakoś na tych takich trochę nadwyrężonych tych fałdach głosowych jednak dała. Co zresztą potem się okazało, że miała dobrą intuicję. I to też pokazuje, często w horoskopach Mars też mówi nie tylko o śmiałości i odwadze, ale o takim instynkcie. Że ktoś ma dobry taki, że ktoś dobrze czuje swoje ciało i to są nie tyle może intuicja, ile właśnie instynkt. Zaskakujący w ogóle jest horoskop Krystyny Jandy, która jest strzelcem oczywiście i to widzimy w jej temperamencie, w jej sposobie też bycia, tak jak tutaj też opowiadała o człowieku z marmuru, no ta postać taka przerysowana, prawda, taka właśnie trochę teatralna, ale bardzo sugestywna i to musiało być to tak zagrane, żeby to jakoś przemówiło. Ale ona ma znak wagi na ascendencie, zdawałoby się wyważonej, i tam na tym ascendencie jest Saturn z Neptunem. To jest ciekawe, że Saturn...
Gdybyś mógł jeszcze powiedzieć, czym właśnie, jest ascendent jeszcze?
Ascendent to jest to, jak my się prezentujemy światu.
Czyli to są, ale to są technicznie, żeby wiedzieć, co jest...
Ten nasz, powiedzmy, taki ogólny...
Bo jakby Słońce to jest, czy znak zodiaku, prawda?
Tak.
A ascendent?
Technicznie to jest znak wschodzący na ekliptyce. Czyli to, jak się rodzimy, to ten znak, który tam wschodzi, on jest często, no, to jest twór matematyczny, więc on jest do wyliczenia bardziej niż do zobaczenia, ale no, astrologicznie się to niebo dzieli właśnie na te 12 segmentów, którym jest zodiak. No i ten znak właśnie, który wschodzi, to jest ten ascendent.
I u pani Krystyny Jandy.
To jest znak wagi, czyli tak jakby ona też wchodziła z tymi elementami wagi w świat, wydawałoby się takiej zrównoważonej, ale też jakoś artystycznej. Przecież ona też była w liceum plastycznym, prawda? Że całe właściwie jej życie jakoś jest związane ze sztuką. I tam na tym ascendencie jest taka koniunkcja Saturna z Neptunem. No Saturn to jest planeta posępności, chłodu, dystansu. No być może coś takiego jest w niej też takiego właśnie. Przecież ona potrafi, no, nie tylko, że zagrać, prawda, ale myślę, że w życiu też potrafi taka być bardzo stanowcza, konkretna, saturniczna właśnie, wymagająca, bardzo odpowiedzialna, no, pracowita i taka, no, może też trochę nadużywająca siebie, nie? W sensie takiego zagonienia jakby do pracy. Do pracy.
No. Czy kogoś jeszcze?
Jewita Budnik, tak jeszcze zwróciła moją uwagę, bo to jest taka postać właśnie, którą my kojarzymy z kina, z filmów jako może nie tyle, że jednowymiarową, ale jednak kojarzoną z takimi postaciami kobiet dramatycznych, po przejściach, po różnych turbulencjach.
No, po ciemnej stronie.
Po ciemnej stronie, no ja pamiętam Plac Zbawiciela, no to po prostu to, mimo że tyle lat temu to oglądałam, to ta postać po prostu gdzieś jest ciągle żywa, mimo że dramatyczna i wręcz taka półmartwa, prawda? Tak sugestywnie to było zagrane. To się okazuje, że pani Jowita tutaj prywatnie, prawda, jest zupełnie taką osobą właśnie rozluźnioną, temperamentną, optymistyczną, jowialną. I to jest strzelec zodiakalny. Ona ma słońce właśnie w znaku strzelca. Kilka tam planet ma w koziorożcu, więc to też by podkreślało jej taką ambicję. Ale ona ma coś takiego właśnie charakterystycznego, czego politycy mogliby jej pozazdrościć, bo ona ma słońce w koniunkcji z Neptunem. Być może to na pewno daje jej taką zdolność do wchodzenia w różne postaci i takiego właśnie oszukiwania jakby widza, że jestem kimś innym, ale na to się składają te zdolności właśnie aktorskie. Bardzo dobra intuicja i taka wizyjność wręcz bym powiedział i taka chęć też niesienia pomocy. Ona zdaje się też jest zaangażowana w różne takie stowarzyszenia, tak? Jakieś
charytatywne.
Charytatywne, tak, jakoś, nie? Że to też jakby pokazuje jej taką taką chęć niesienia pomocy, ufność też w taki dobry los. Nawet ona powiedziała, że ona niczego nie planuje, bo właściwie za nią planuje los, czyli on też ma jakieś takie zaufanie do tego, że to, co się przydarza, to będzie dobre. To jest też często taka cecha właśnie charakterystyczna dla strzelców, ale jeszcze ona jest takim strzelcem właśnie ciekawym, takim właśnie z tym Neptunem, taką wizją, wiarą, czasami irracjonalną. To tak.
No ciekawe, jeżeli pani Jowita nas ogląda, to bardzo jestem ciekawa jej opinii, czy też ktoś, kto panią Jowitę zna. Myślę, że coś, czego boimy się najbardziej w tym nadchodzącym roku, właściwie tak, że jeszcze cały czas kulejemy po tym lockdownie, który był. Mówi się, że to jakby też cały czas COVID jest z nami, tylko stał się już mniej trendy, bo mamy inne problemy, w związku z tym mniej się o tym mówi. Oczywiście wojna na Ukrainie. I tutaj przybywające do nas setki tysięcy uchodźców, co też zaczyna mieć swoje konsekwencje, a może mieć właśnie jeszcze większe. Bardzo trudna sytuacja kryzysowa, energetyczna, ogromna inflacja. Jak to będziemy znosić według astrologii? Jak długo to potrwa i też czy na jakimś horyzoncie czasowym się to pokazuje krótszym, czy też jest to bardzo długa, że tak powiem, zima.
Czy długa zima, tego nie wiem, ale na pewno jest to taki, wchodzimy w taki czas, który wydaje się być takim, trzęsie światem w taki sposób, żeby nie tylko wywołać jakieś turbulencje, tu mam na myśli Plutona głównie i ten jego właśnie to wejście do wodnika, tylko że to jest w ogóle jakby przestawienie całego jakby świata na trochę inne tory. Więc to nie jest tylko ten kryzys, on jest spowodowany, czy też u podłoża tego kryzysu leży jakby konieczność trochę przeorientowania się jakby nas wszystkich jako ludzkości na jakieś inne tory. To jest trochę tak jakby...
Mówić w ogóle, że wchodzimy w czas kobiet, że to tak jakby ten... Nie dzisiaj, tylko kiedyś, że właśnie teraz to takie przejście, że to jakby ten... patriarchalny świat, my już widzimy, że on się tak trochę z jednej strony, tak? Bo wojna znowu przynosi to, że jakby pewne tradycyjne role znowu powracają. Ale tutaj mówiłeś o tej roli kobiet, która może być też bardzo dominująca w nadchodzącym czasie.
Roli kobiet to chyba mówiłem kiedyś, a propos, bo wtedy chyba był rok Księżyca, ale myślę, że roli w ogóle jakby przewartościowania stosunków społecznych, bo wodnik to jest... Astrologia dzieli sobie znaki na żywioły, powiedzmy, i tak dalej, ale też na różne inne kategorie i wodnik jest znakiem ludzkim i znakiem tak zwanym rozumnym. I to jest jakby test na to, na ile, w jaki sposób my jako ludzkość będziemy wykorzystywać to, co w nas jest właśnie ludzkie, czyli rozumne, racjonalne, to jak my będziemy swój umysł wykorzystywać do aranżowania świata. i jak bardzo w cenie, że tak powiem, będzie nie tyle co mam, tylko co wiem. Że jakby ten punkt ciężkości się przesunie na wiedzę, na kompetencje intelektualne, na merytorykę, na technologię też jakoś. I myślę, że ten kryzys to w ogóle on spowoduje, że ten świat będzie trochę inny. Znaczy trudno byłoby oczekiwać, że my wrócimy do tego świata sprzed pandemii.
No nigdy się nie wraca.
To jest niemożliwe, nie? Że ten kryzys jednak tak jakby zatrząsł tym wszystkim i tak jednocześnie nakierował, czy ta wajcha jakby ta dziejowa wajcha, powiedzmy, mm-hmm. jakoś została tak mocno jakoś przeciągnięta w inną stronę, że my idziemy już w innym kierunku. Głównie takim, wydaje się, takim technologicznym i takim no temu towarzyszą właśnie te różne kryzysy, na które my będziemy musieli znaleźć jakąś odpowiedź. Astrologowie nie są w stanie tej odpowiedzi dać, ale my możemy, astrologia może pokazać to, że to, co się dzieje, to nie jest przypadkowe, to nie jest takie incydentalne, tylko to jest coś bardzo głębokiego, coś sprawia, że ten świat będzie już trochę inny. No, Jowisz będzie, znaczy Pluton w wodniku będzie przez 20 lat, więc to też jest proces taki, no, też na całe pokolenie tak naprawdę. No ten świat po prostu będzie inny. No to my musimy zadbać o powietrze, bo to jest też znak właśnie powietrzny, czyli też o atmosferę, czyli o klimat. Pluton to jest w mitologii rzymskiej jako bogacz, czyli głównie jako ten, który...
Plutokracja po prostu.
Też tak, tak. Ale też ten bogacz, który no, ma w swym władaniu te wszystkie zasoby świata podziemnego, czyli te wszystkie naturalne złoża, prawda? Tym trzeba będzie się jakoś, nie wiem, zająć, uregulować. Niektóre przecież złoża będą się kończyć. Cała gospodarka, czy jakoś ekonomia oparta na węglu też jakoś będzie musiała przejść jakieś przewartościowanie. Ale to są długofalowe procesy. To nie tak, że przyjdzie jakiś jeden rok, prawda, tak. i się wszystko zmieni. Pandemia niewątpliwie coś naruszyła, prawda, jakąś stabilność taką dotychczasową, nie? I to krótko, właściwie w tym czasie była, to jest ciekawe, była koniunkcja Jowisza z Saturnem, która ma miejsce raz na 20 lat, ale ona była niezwykła w grudniu 2020 roku, ponieważ pierwszy raz od 200 lat była w nowym, jakby w nowej kategorii znaków, tak zwanych znaków powietrznych. Ona przez te ostatnie 200 lat zachodziła w znakach ziemskich. Czyli tak jakby ludzkość się miała, no właśnie, wzbogacić, opanować materię, cały rozwój przemysłu, czy tej, powiedzmy, ery takiej industrialnej zaczął się wtedy, kiedy te koniunkcje tego Jowisza z Saturnem miały miejsce w znakach ziemskich, a teraz przez kolejne 200 lat będą miały miejsce w znakach powietrznych, czyli tu będzie informacja, będzie w cenie technologia, coś nowoczesnego, ultranowoczesnego, internet, to wszystko, co pandemia to trochę otworzyła, prawda? Że
tak,
coś, co wydawało
pracę
się...
Prace zdalne, tak, tak, które się nagle okazały możliwe i niektórzy z tego właśnie już nawet nie wychodzą. Tak, tak się okazuje, że jest to tańsze. Myślę, że i to też o tym rozmawialiśmy, że zawsze, kiedy właśnie nachodzą jakieś zmiany, to wtedy też takie zmiany, których się nie przewidywało przede wszystkim, to wtedy też następuje taka no, deficyt autorytetu, bym powiedziała, ze względu na to, że no, i ekonomiści nie przewidzieli aż takich zmian i trudności, i politycy, i naukowcy. Mhm. W związku z tym to jest też taki dobry chyba czas, kiedy właśnie mamy, przeciętny człowiek ma takie poczucie, że no właśnie już nasza percepcja trochę nam nie podpowiada tego, bo gdyby, nie wiem, 2 lata temu ktoś nam powiedział, że właśnie będzie pandemia, będzie lockdown, nie będziemy mogli wychodzić z domów, że tak blisko naszej granicy będzie działa się wojna i setki tysięcy uchodźców będą przychodzili. Zmieni się u nas tak, że właściwie są momenty, kiedy gdzieś się idzie do sklepu i więcej słyszy się języka ukraińskiego niż polskiego, więc to jest też ogromna zmiana, która nie wiadomo, czy jest taką zmianą na stałe już, czy też jest jakąś czasową. Mhm. Nie wiem, czy tutaj też potrafiłbyś odpowiedzieć na to pytanie, właśnie na ile Polska, Ukraina i te stosunki, to, że właśnie Ukraińcy tutaj do nas przyjechali, na ile będziemy tak długo gościnni, a na ile to też coś dobrze, ale to jest jedno zagadnienie, które cię zawsze, a drugie, które domyślam się, że właśnie do tego prowadzę, że właśnie w takich niepewnych czasach, kiedy zawodzi nas percepcja, kiedy zawodzą nas autorytety, takie bardzo by się wydawało właśnie racjonalne, to tak wtedy bardziej właśnie ludzie ciągną do czegoś, co jest bardziej duchowe, ezoteryczne, niekoniecznie właśnie związane z religią, tylko właśnie domyślam się, że też więcej osób też zwraca się do astrologów o pomoc, poradę.
Nie tyle z religią, właśnie tak jak mówisz, tylko pewnie z jakąś tajemnicą, prawda? Bo tak. Świat, rzeczywiście pandemia ujawniła jakąś bezradność naszą, prawda? I taki, nie tylko taką nieprzewidywalność, ale taką bezradność, a wydawałoby się, że no właśnie już mamy tak pod kontrolą wszystko.
Cały czas było, prawda? Brawo, jesteśmy indywidualistami, my tworzymy swoje szczęście. Tutaj też w programie często przychodzą panie i mówią, że szczęście jest kwestią wyboru na przykład, tak? I rzeczywiście w ich przypadku tak się to układa, ale że takie było rzeczywiście to myślenie pozytywne, które miało właśnie i afirmacja, która miała być taka, że wystarczy, że sobie coś wyobrażamy dobrego i to się stanie. No i nagle stajemy w takich okolicznościach, w jakich stanęliśmy, okazujemy się właśnie, że jesteśmy bezradni.
No i się okazuje, że to jest iluzja jakaś, prawda? Ta wiara w postęp, w kontrolę.
Sprawczość.
Sprawczość też nad materią, prawda? Taką przewidywalność. To już się okazuje, że jesteśmy właściwie jakbyśmy się zregresowali do stanu człowieka w średniowieczu, który nic nie wie o świecie i nagle się okazuje, że mamy, że mikrobiologia, prawda, sprawiła, że jesteśmy bezradni.
Morowe powietrze.
Tak, morowe powietrze. No tak, dosłownie, prawda? No. Że to powietrze było jakoś skażone. Czy jest jakoś tam. I faktycznie w tego typu sytuacjach, kiedy jest lęk, kiedy, no bo my się też, ja mówię, że do średniowiecza, ale tak naprawdę my się regresujemy jakby do swojego bezradnego dziecka, prawda? Mhm. Że nagle też stajemy w obliczu świata, który wydawał się być przewidywalny, ale nas zawiódł. Nasz rozum nas zawiódł, prawda? Ta część taka racjonalna. I wtedy się jakby odwołujemy do tego, co jest irracjonalne, czyli, ale coś, co być może ma jakąś, co jest instancją, jakąś sprawczą nad tym, prawda? Jakąś taką nadrzędną. I myślę, że astrologia zawsze nam towarzyszyła właśnie w takich sytuacjach. W ogóle tak myślę, że ona się pojawiła wtedy, żeby oswoić jakby taką przypadkowość świata. Że te zdarzenia, które są w świecie, one nie mogą być przypadkowe, tylko trzeba nadać temu jakieś znaczenie, sens, tak, że to z czegoś wynika, że to nie jest chaotyczne. I tak myślę, że jest teraz. I tak, ja też tak to obserwuję, że więcej osób jest otwartych, czy jakoś potrzebujących takiego wsparcia, żeby spojrzeć na swoje życie z trochę innej perspektywy, takiej gwiezdnej, czyli że z takiego z kolei też przekonania, że może nie tyle, że to jest gdzieś coś ustalone, bo to też byłaby, to była taka by ponura wizja, prawda?
Tylko taki czysty determinizm,
taki tak, czarny. Taki właśnie, to się nawet nazywa fatalizm astralny, nie?
Dobra nazwa.
Taki właśnie, że to wszystko jest determinowane przez gwiazdy. Ale że jest jakiś rodzaj korespondencji między tym, co się dzieje na niebie, powiedzmy, a tym, co się dzieje na ziemi, w naszym życiu, w tych naszych horoskopach, że każdy jest jakoś niepowtarzalny, że to jest, że skoro ta wiedza tak długo przetrwała, a wiele przecież nie przetrwało, na przykład alchemia.
No tak.
Nie? Że to jednak astrologia jakoś się obroniła w tych wszystkich przemianach, powiedzmy, i tej rewolucji oświeceniowej. Jest tutaj, no, on ciągle jest żywa, no, to jest jakby... I w takich czasach, jak teraz mamy, które też są, uważam, takimi czasami trochę takimi neo-oświeceniowymi, bo Pluton ostatni raz w wodniku był wtedy, kiedy powstawały Stany Zjednoczone, kiedy carska Rosja, kiedy no, caryca Katarzyna rządziła Rosją, czyli kiedy też się tworzyły takie nowe hegemonie, powiedzmy, jakoś światowe. No i teraz też mamy taki kryzys, prawda, no, w świecie takiej walki trochę, nie wiem, dobra ze złem, dwóch
znaczy
takich.
Jest to,
nie?
Mówi się właśnie, o powrocie zimnej wojny, tutaj jeszcze też, tak. Tylko że to już jest, tutaj graczem też są Chiny w tym całej sytuacji.
Właśnie, właśnie. Chiny też odegrają ważną rolę, znaczy ciągle odgrywają, ale Chiny mają na ascendencie, to nie tylko ludzie mają, prawda, horoskopy, partie polityczne mają horoskopy, państwa mają swoje horoskopy, miasta i tak dalej, ale w horoskopach Chin, tych nowych Chin, one mają ascendent w znaku wodnika. No to jak Pluton wejdzie do wodnika.
Ale mówisz o nowych Chinach?
O nowych tych, no, komunistycznych.
Komunistycznych, tak, bo teraz się też już jakby nowe, to co się mówi tam pod koniec października, był 20. zjazd partii i tam tak bardzo też znamienne, czyli bardziej by znowu odejście od jakiegoś pragmatyzmu takiego gospodarczego, a bardziej znowu pewna ideologia i takie znowu zamknięcie się trochę, ale tak na razie się mówią politolodzy, że tak to postrzegają.
Aha. Ja mówię o nowych Chinach w takim znaczeniu, no to państwo środka, prawda, czyli właściwie to chyba jedna z najstarszych kultur po prostu. Więc horoskop Chin to by musiał sięgać gdzieś jakichś zamierzchłych czasów, ale mówię na te nowe Chiny, powiedzmy te dwudziestowieczne, te właśnie komunistyczne Chiny, to tam oni mają znak wodnika na ascendencie, co nie jest zresztą niczym dziwnym, bo wodnik niestety on ma też te konotacje takie komunistyczne, rewolucji właśnie takiej, powiedzmy, bolszewickiej, jak się obserwuje dygnitarzy radzieckich, to oni gdzieś tam zawsze ten wodnik, uran jakoś tam się w ich horoskopach przewijał. No więc jak Chiny mają wodnika na ascendencie, no tak Pluton wejdzie do wodnika, to też się znajdzie na tym ascendencie. I kiedy w 2001 roku z kolei się Pluton znalazł na ascendencie w horoskopie Stanów, no to prawda, to był...
Mieliśmy do wydarzenia z 11 września, tak?
Które wydawałoby się, że rozłożą Amerykę że świat się zaraz zawali, prawda?
Nie, wręcz przeciwnie w sumie tak. Potem się okazało, że...
Tak.
Nie? Że pewne korzyści,
się Ameryka z tego podniosła.
Tak, posła i pewnymi korzyściami, tak? Tak. I właściwie potem rozwaliła cały, że tak powiem, świat wiosny arabskiej,
tak.
Konsekwencje Europa tak. Ponosi.
Tak. Tak. No i tu może być podobnie, prawda? Że też może być jakiś taki niby cios w Chiny, który się okaże takim ciosem, który jeszcze bardziej Chiny wzmocni. Ale to jest raczej druga połowa lat 20.
No, czyli już niebawem, czyli pewno jak następnym razem, jak kiedy się spotkamy, to o tym opowiesz. Piotrze, żeby tak na koniec jakąś taką ogólną poradę do państwa, jak ten rok, jak mamy przyjmować...
Myślę, że tu by trzeba faktycznie się chyba tak uczepić tego Jowisza, to znaczy, który jednak wchodzi do tego pierwszego znaku, czyli brać te wszystkie okazje, które się jakoś pojawiają, czyli podążać też jakoś za taką wiarą, takim przekonaniem.
Za pierwszego znaku, czyli powiedzmy jeszcze raz, że do barana, które wchodzi.
Tak.
Ale tylko do maja, bo w maju już...
Już do byka, to jakaś będzie kontynuacja, prawda? Ale to też można powiedzieć, to jak rozpoczniemy jakby ten rok, to jest ważne, żeby nie odkładać pewnych rzeczy na później, tylko jakoś chwytać te różne okazje, żeby nie
barana za rogi, a potem byka za rogi.
Coś takiego, tak. Mhm. Czyli uczyć się takiej, znaczy jakby brać ten przykład też właśnie z tych osób, powiedzmy, które mają ten komponent barana w sobie, tej odwagi, śmiałości, takiej, no może brawury, czy jakiegoś takiego.
Czyli carpe diem trochę, tak.
Troszkę takiej impulsywności, takiej, ale takiej dobrze rozumianej, prawda? Takiej, żeby nie przeciągać i żeby nie myśleć, że mamy bardzo dużo czasu. Jakkolwiek to brzmi, prawda? Ale że...
Szansa się pojawia, trzeba z niej korzystać, a nie zastanawiać się, czy odkłada się ona na kolejny rok.
Czyli żeby wpuścić w ruch, uruchomić po prostu pewne procesy, które nawet jak na początku będą takie ślamazarne, to jednak potem się może okazać, że dobrze to się stało, że zrobiliśmy, prawda? Coś tam wcześniej, a nie zastanawialiśmy się, czy warto.
Bardzo dziękuję Ci, Piotrze, za rozmowę. Życzę Tobie, tak jak oczywiście Państwu, no, żeby ten rok, no, pomimo tego, o czym mówił tutaj Piotr, a właściwie no, nie tylko pomimo, bo mówiłeś i o tych rzeczach, które no, nie będą dla nas najlepsze i będą trudne, ale też, że są jakieś szanse, z których można korzystać. Ja myślę, że no, przede wszystkim chciałabym Państwu życzyć no, zdrowia, cierpliwości i siły. Tego i Tobie, Piotrze, i Państwu, i sobie życzę.